Supermocne.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Supermocne na antenie Radia Poznań. Ja nazywam się Ania Skoczek. Dziś mam przyjemność gościć w studiu wyjątkową kobietę, z którą zamknę pierwszą serię Supermocnych. No i mam nadzieję, że wspólnie postawimy tutaj kropkę nad i, jeśli chodzi o ten pierwszy sezon programu. A jest ze mną Weronika Marczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Poznań i nie tylko. Bardzo mi miło, Pani Ania.
Weronika Marczuk, polska producentka filmowa pochodzenia ukraińskiego, prawniczka, aktorka, autorka książek, działaczka społeczna, osobowość telewizyjna. Od 2006 roku jest Pani aktywną prezeską Stowarzyszenia Przyjaciół Ukrainy. Od 2024 pełni Pani funkcję przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy. Ale cała historia, jak do tego doszło, jest na tyle fascynująca, że mam wrażenie, że mamy tu gotowy scenariusz do filmu.
To prawda, a już kilka tych filmów zrobiłam, więc może kiedyś, żartuję, ale jeden film taki, w którym elementy mojej biografii powinny się znaleźć, już jest szykowany, powiem szczerze. I nie chodzi o mnie jako osobę, tylko były pewne wydarzenia w Polsce, które nie mogą ujść płazem, moim zdaniem, i nie tylko. Więc też i tam miałam swój udział, chociaż niemile to wspominam, ale na pewno do tego dojdziemy.
Ja myślę, że będziemy się skupiać na tych pozytywnych aspektach.
Oczywiście.
Bo teraz tak, w młodości ukończyła Pani szkołę muzyczną. Uczęszczała Pani też na zajęcia z pantomimy i tańca. Kiedy miała Pani 20 lat, przyjechała Pani do Polski do pracy, nie znając w ogóle języka. No i później się zaczęło, bo oprócz tego, że pracowała Pani jako tancerka rewiowa w różnych hotelach, to już od razu studiowała Pani handel zagraniczny, a później ukończyła Pani prawo i administrację na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pewnie nie było łatwo się dostać. Zrobiła Pani aplikację radcowską, zdobyła Pani dyplom MBA w Business Center Club i prowadziła Pani kancelarię.
To jest typowy szlak tak zwanego imigranta, prawda? Bo bardzo smutno jest czasem mi wracać do tego momentu w swoim życiu, kiedy musiałam w 91 roku, będąc najlepszą uczennicą, najpierw, a później najlepszą studentką, później pracując w swojej ukochanej szkole jako zastępca dyrektora i mając przed sobą świetlaną, wymarzoną przyszłość, doczekałam momentu, kiedy rozpadł się były Związek Radziecki i radość z tytułu niepodległości Ukrainy była radością emocjonalną, ale w praktyce zostaliśmy po prostu pozbawieni wszystkich oszczędności i brak możliwości dalej funkcjonowania, ponieważ zarabialiśmy po $3, a państwo nie miało już swojej waluty nawet. Także moi rodzice po prostu wpadli w depresję. Ja jako jedyna córka postanowiłam ratować sytuację i wtedy, będąc właśnie w takim estradowym teatrze, bo zawsze lubiłam tańczyć i lubiłam sport, miałam możliwość jedyną zarobkową wyjechania z grupą i wyjechałam. I wtedy zrozumiałam, jak to jest, kiedy przyjeżdżasz do nowego kraju, masz swoją wartość, masz swoją wiedzę, jesteś naprawdę...
Już osiągnięcia.
Dokładnie. Też nie dzieciakiem, bo 20 lat w Ukrainie to już jest naprawdę coś, bo my zaczynamy pracować 17 lat po maturze. No i nagle jesteś po prostu nikim, języka nie znasz. Jedyne, co możesz robić, to tam, gdzie właśnie nie używasz za bardzo głowy, tylko czegoś, prawda, co umiesz innego. I dla mnie to było bardzo trudne. I do dziś jest to trudne, ponieważ bardzo często mi wyciągano, że przecież zaczynała jako tancerka i tak dalej, no to wiele osób używa czasem tego jako argumentu, że no to
umniejszającego,
przecież...
tak?
Oczywiście, no to przecież jesteś tancerką, a stałaś się kimś. No, uprawianie dzisiaj tego zawodu albo innego jest często koniecznością. Tak samo jak dzisiaj pani profesor z Ukrainy przyjeżdża i na zmywaku pracuje, to kim jest? Osobą ze zmywaku? No jak to nazwać, prawda? Więc wiadomo, że ten szlak jest bardzo trudny i ja go przeszłam. I to przeszłam w czasie, kiedy było bardzo ciężko. Dzisiaj pocieszam swoje rodaczki, kiedy one mają depresyjne stany bardzo często, że dziewczyny, uwierzcie mi, da się to przejść, tylko inaczej trzeba na to patrzeć. Właśnie zrozumieć perspektywę osób z Polski, gdzie oni też nie są, prawda, wtajemniczeni w te wszystkie nasze problemy. I oni patrzą bardzo stereotypowo, tak jak wtedy na nas patrzono i na mnie. A my musimy to przejść. Po prostu niestety też uzbroić się w cierpliwość. Ale po to jestem i między innymi dzisiaj tutaj, żeby uświadamiać i otwierać, można powiedzieć, otwierać oczy, ale...
Inspirować.
Inspirować i pokazywać te różne perspektywy. Dopiero kiedy jesteś i tu, i tam, to wtedy możesz to zobaczyć, tak? I tak całe życie właściwie, podsumowując moją misję, okazuje się, że ja poprzez to, że przeszłam sama to wszystko, umiem dzisiaj szybciej wytłumaczyć, pocieszyć i zobaczyć też swoją misję. Dlaczego ja się tu znalazłam? Ja sobie zadawałam wiele lat to pytanie. Ja nie wiem, to był przypadek. Przecież ja nie wybierałam. Taka była propozycja. Przyjęłam to, co miałam. Miałam wyjechać z powrotem po tych kilku latach nauki, już pracy w firmach. Ja już miałam stanowisko w Ukrainie, już spakowana byłam, już wyjeżdżam i nagle się znowu coś wydarza. Spotykam kogoś, kto mnie nie puszcza z Polski. Zostaję i całe życie mi się odmienia.
Planowała pani powrót do Ukrainy?
To zdecydowanie. Jak gdybym nie planowała, mnie by nikt nie puścił. Przecież ja jestem jedynaczką u swoich rodziców. Wtedy wyjechanie z mojego środowiska wymagało po prostu jakiejś nadodwagi. Nikt w życiu, kogo znam, nigdzie nie wyjechał.
Była pani tu kompletnie sama.
Tak, i właściwie byłam sama. Moja umiejętność zdobywania, że tak powiem, przyjaźni momentalnie, to jest jedyne, co mnie ratowało, bo ja zawsze mam w swoim kręgu szczęście chyba do ludzi, a może i wzajemnie. Także tutaj muszę powiedzieć, że tak jak i coś złego może nas spotkać, to zawsze i tego dobrego. Dlatego ja spotkałam w swoim życiu mnóstwo Polaków, zresztą ja się właściwie wśród Polaków wychowałam, ja Ukraińców. Przez pierwsze 15 lat swojego życia tutaj nie spotykam. Jak ja to mówię dzisiejszym przybyszom,
bo nie było.
A jak już byliśmy, to nas pokazywano palcami. Więc to było naprawdę trudne. A jeszcze jak patrzę wstecz, jak ja wyglądałam, mi się wydawało, że byłam taka bardzo dorosła, a jednak w Polsce 20 lat to jest 20 lat, prawda? I ja się bardzo dziwiłam. Czemu tak na mnie patrzą, że ja taka za młoda jestem? Jak to za młoda? Ja już mam 20 lat. Także były przygody i jest to rzeczywiście, moim zdaniem, dowód na to, że iść po swoje. Ja bardzo lubiłam zawsze się uczyć. Jak wspominam, wiele szkół skończyłam.
A właśnie to osadzenie w biznesie, bo też od razu poszła pani na studia związane z handlem zagranicznym. No później ten MBA, nie oszukujmy się, MBA zrobiony w takich latach, gdzie to naprawdę niewielu menedżerów i dyrektorów, czy prezesów firm nawet miało taki tytuł.
Mnie nauka zawsze przychodziła bardzo łatwo. Ja już czytałam w 3 lata, pisałam w 5 i tam zawsze byłam prymuską tak zwaną i zawsze wszystkim pomagałam się uczyć. I nawet na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy egzaminy przychodziły, to cały uniwersytet wiedział, że to do mnie po notatki, bo ja miałam kolorowe takie porobione na całe ściany w ogóle i uwielbiałam rozdawać. Nie miałam problemu z tym, bo tak zostałam wychowana. Także dla mnie nauka to jest cała przyjemność i ja kocham i do dziś bym, jakby mnie zapytali, co bym chciała robić, to bym chciała się uczyć. Jakbym mogła nie pracować, to wolałabym się uczyć. Naprawdę, czegokolwiek, ale się uczyć. Więc ja bardzo to lubię. Akurat jeśli chodzi o prawo, to o nim marzyłam z dzieciństwa, co było nierealne w Związku Radzieckim i niepotrzebne. Ale mój tata mnie zawsze mówił. On się zawsze o mnie obawiał, bo było niebezpiecznie mieć córkę w tamtych czasach w Związku Radzieckim w wielu kwestiach. I on zawsze mówił: córeczko, zostań prokuratorem. To wtedy nikt cię nie ruszy nigdy. Nawet własny mąż nic ci złego nie zrobi, prawda? To było jego marzenie. Więc może mi tak gdzieś tam włożył, ale później zrozumiałam, że poczucie sprawiedliwości, które on we mnie wcielił, jest we mnie tak ogromne, że jestem w stanie pójść walczyć o kogokolwiek, bardziej niż o siebie nawet, ale o sprawiedliwość. I właśnie mi się wydawało, że prawo to jest dokładnie ten przedmiot i ta dziedzina, która dokładnie do tego doprowadza. Z czasem to różnie bywało z tymi przekonaniami, bo nawet żarty były takie, że nie tam się szuka sprawiedliwości, gdzie się prawo uprawia, mimo że tego strasznie nie lubię, bo uważam, że to są żarty jednak i że my, przedstawiciele palestry, powinniśmy zawsze dążyć do tego, żeby było właśnie tak, jak być powinno. I ja w każdym razie dotrzymuję swoich obietnic, które dawałam, że tak powiem, kiedy przystępowałam i do aplikacji, kiedy dostawałam dyplom. Jak widać, los mnie dalej prowadzi i nawet to, że do mnie przyszła ta funkcja społeczna reprezentować.
Chciałam się spytać, czy to poczucie takie wewnętrzne tej sprawiedliwości i takie poczucie konieczności walki o innych też stoi za tym, że działa pani społecznie, charytatywnie.
Tak, ja zawsze więcej czasu poświęcałam dla innych niż dla siebie i kiedyś mi się wydawało, że to jest norma, bo tak jak wspominałam, tak od dzieciństwa się poukładało. Natomiast dzisiaj rozumiem, że to już jest faktycznie do nazwania, bo jest trochę lat, które można podsumować. No i dołączyłam formalnie już, bo najpierw sama ciągnęłam to wszystko i wszyscy do mnie dzwonili i jak to mówią na mnie, dyżurna Ukrainka w Polsce była mnie od początku. Ale później właśnie, kiedy do mnie się zwróciło to stowarzyszenie, którym teraz kieruję od wielu lat.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ukrainy.
Tak. Jakoś do mnie przemówiło to, że chyba faktycznie warto instytucjonalnie podziałać, bo wtedy mamy większy wpływ. I od tamtej pory zaczęłam właśnie działać i powiem szczerze, że długo nie nazywałam siebie działaczką, tylko traktowałam to jako dodatek, ponieważ jednak miałam ambicje, żeby mieć właśnie bardzo dobre wykształcenie, zrobić aplikację, być w tym najlepsza, oczywiście wszędzie z wyróżnieniami, no to już jest inna sprawa, że takie miałam ambicje, dzisiaj już takich nie mam. A biznes sam przyszedł, ponieważ pracując jako prawnik, wielokrotnie przychodziło mi organizować projekty, biznesy i tak dalej. I czułam, że jako prawnik taki ścisły, ja nie wytrzymam ze swoim temperamentem, bo ja nie usiedzę przy komputerze za długo.
Czyli nie tylko sala sądowa
nie,
i kancelaria.
Nie, jestem typowym organizatorem, jestem typowym liderem i ja umiem w 5 minut rozwiązać sytuacje, które ludzie latami nie widzą, tak? I jak już poznasz siebie, poznasz swoje silne strony, to potem same propozycje przychodzą. No pierwsze przychodziły nawet od mojego eks-małżonka, żeby ogarnąć produkcję filmową, więc poszłam w to, mimo że nigdy się tego nie uczyłam. No i ta moja miłość do artyzmu też. Ja od dzieciństwa byłam bardzo uzdolniona, te wszystkie moje właśnie tańce, szkoły i tak dalej, ale rodzice mi zabronili totalnie. U nas było w ogóle śmiech na sali, że masz być artystką. Przestań, nigdy w życiu. Masz ale twardo stąpać po ziemi.
Najlepsze
tak?
jest to, że po latach łączy pani i tą swoją pracę artystyczną i taniec w różnych funkcjach, bo ja nawet nie mówię o tym, że siedziała pani, czy zasiadała pani w jury pierwszych edycji tego programu
You Can Dance, you can dance mojego ukochanego,
ale sama
tak.
pani też tańczyła.
Tak, no to już, ale to już przyszło z czasem i nie mogłam odmówić i w sumie nie żałuję, bo strasznie długo się broniłam przed Tańcem z Gwiazdami.
Myślałam, że to taki zew był, że
nie, ja odmawiałam, to była aż 13. edycja, odmawiałam cały czas. Ja mówiłam, poczekajcie, jestem ekspertką, nie jestem gwiazdą. Ja nigdy nie lubię być taką typową gwiazdą, bo się ani nie uczyłam na to, ani nie chciałam. Wolałam zawsze być wśród tych ekspertów. Ale jak przyszedł czas kryzysu, to się okazało, że nie tak wszędzie jest to, o czym marzyłam. Także przyszło mi tak trochę poratować się tym. A ostatecznie chyba to było najmocniejsze moje przeżycie, bo to było naprawdę pół roku.
Poczuła pani z powrotem też taką miłość do tego tańca?
Jezus, nie z powrotem, tylko ja się go uczyłam, bo przecież ja nigdy nie tańczyłam w parze. Ja nie nadawałam się do tańczenia w parze. Ja sama prowadziłam swoich partnerów szybciej niż partnerzy mnie. To było bardzo fajne doświadczenie dla kobiety, która całe życie ciągnie wszystko, żeby oddać tą kontrolę i żeby w takim tempie szybkim nauczyć się tylu towarzyskich tańców. Ja w życiu nie chciałam towarzyskiego i mówię, ja nie nadawałam się, no, a zrobiłam to w wieku 40 lat. I nie ukrywam, że to jest dowodem na to, że nigdy nie jest za późno na nic i że po prostu zamykać się na cokolwiek, nie próbując, to jest bezsens.
I też odcinać się od jakichś takich przyjemności czy pasji, że Jezu, to wszystko
to
można
jest,
połączyć.
Słuchajcie, no niemożliwe jest, jeśli każdy, kto wziął udział, jest potem tak rozkochany w tym i tak rozanielony, to znaczy, że to jest statystyka, która udowadnia tą tezę, że to jest wspaniała rzecz. No i generalnie, no co tu dużo mówić. Taniec to jest i terapeutycznie, i duchowo, i fizycznie najlepszą dziedziną, którą my powinniśmy wszyscy uprawiać nawet dla sportu zwykłego.
Niezależnie od tego, czy jesteśmy wykładowcą, ekspertem prawa, mamy swoją kancelarię, ten taniec może być równoległy.
Muzyka i taniec, no od tysięcy lat, więc my nie odkryliśmy Ameryki, tylko my to niestety zapominamy, a nam próbują odebrać to, co jest najpiękniejsze, umniejszając temu. Więc ja już z czasem właśnie zupełnie otworzyłam się na wszystkie tak jakby aspekty i tematy po to, żeby z podniesioną głową właśnie mówić tak, jak jest, a nie tak, jak nam próbują narzucić. I niczego się nie obawiajmy, zwłaszcza dziewczyny, które miały jakiekolwiek przygody w życiu. Ja pamiętam, jak wylazło kiedyś to, bo ja o tym nie mówiłam przecież otwarcie, po co to było wszystkim rozpowiadać. To były czasy, kiedy nie było jeszcze social mediów takich i tak dalej. Ale właśnie przy You Can Dance wylazła niby ta informacja. Mówię, że wylazła, bo to było takie podłe. To było przez kogoś wrzucone właśnie, że to dlatego też tam taniec, bo ja kiedyś tam tańczyłam, a nie wiadomo co to i nie wiadomo jak. Ja pamiętam, że ja przyszłam do dyrekcji stacji i powiedziałam, że ja rezygnuję. Ja nie dam rady z taką nagonką żyć, bo ja nigdy nic złego w życiu nie zrobiłam i nie wytrzymam tego.
Czyli pojawił się hejt przez to, że pani kiedyś tańczyła?
Nawet, no nie, że hejt, tylko takie obgadywanie, taka sensacyjka, prawda? Takie pobrudzanie takie, prawda? Ja pamiętam, jak strasznie mi było przykro i powiedziałam o tym, że ja nie chcę, na co mi mądra dyrekcja odpowiedziała tak, posłuchaj Weroniko, jeśli chcesz być gwiazdą, a my chcemy, żebyś była, nie możesz być święta. Mimo, że jesteś być może, ale nikomu to niepotrzebne. W tym kraju, żeby być gwiazdą, musi minimum połowa cię nienawidzić, a połowa cię kochać. I to budujemy. I ja pamiętam to uczucie, że aha, czyli to się nie zjawiło samo z siebie i nic się nie zjawia samo z siebie. I teraz już będąc doroślejszą i obserwując różne procesy, to od takich malutkich rzeczy poprzez wojny, teraz już rozumiemy, myślę, że wszyscy, że nic się nie dzieje przypadkowo, że to wszystko jest w jakimś stopniu planowane i niestety sterowane. Dlatego uwielbiam niezależne media, niezależne rozmowy i staram się zawsze być szczera, bo przynajmniej to nigdy nie doprowadzi do tego, że potem ktoś coś wyjmie, coś przypomnia, ty inaczej mówiłeś, kombinowałeś, dlatego polityka, w którą też się trochę bawiłam, niestety nie jest dla mnie chyba.